Laudetur Jezus Chrystus.
In saecula saeculorum. Amen.
To jest przywitanie, które tutaj wykorzystujemy na kanale. Ze mną zapowiadane tylko chyba od 2 lat, nawet jeszcze nie wiedział o tym, że będzie zapowiadane, a już był zapowiadany ksiądz Łukasz Trzaska. No tak wyszło, bo ja o tobie dużo mówiłem. Na szczęście nie słuchałeś wszystkich odcinków, więc nie wiedziałeś, że będziesz. Natomiast jest tak, że Łukasz jest według mnie specjalistą, ekspertem, wielkim miłośnikiem liturgiki. I chciałbym, żeby faktycznie sprostował wiele moich błędów, które ja gdzieś tam na przestrzeni tych lat użyłem. Nawet po jednym odcinku kiedyś, z którego byłem dumny, faktycznie Łukasz napisał SMS-a, że to jest bardzo duży skrót myślowy bliski herezji, więc bardzo ci jestem za to wdzięczny. Ale mam w pierwszym odcinku proszę mi na razie nie sprostowywać tego, okay. Będzie mi głupio. Ale później oczywiście to wyjdzie w międzyczasie. No bo jednak jak już uczymy czegoś, to jednak starajmy się to zrobić dobrze. To będzie w formie takiej rozmowy. Będzie mnóstwo tematów, które chcemy poruszyć, od tych ogólnych poprzez te bardzo szczegółowe, nawet to, w jaki sposób przygotować na przykład ministrantów do mszy świętej, w jaki sposób, wymyślam, nieszpory zorganizować, w jaki sposób powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona adoracja, czy nabożeństwo majowe, czy czerwcowe, czyli takie techniczne rzeczy, które mogą też wielu kapłanom, ministrantom, tych, którzy też słuchają tego kanału, żeby wszystko było już w jednym miejscu i żeby łatwiej jakoś było nawet nie odsyłać, niekoniecznie odsyłać, każdy musi jakąś książkę przeczytać, tylko tu będzie gdzieś tam większość takiej wiedzy zawarta. Ja będę mówił oczywiście po imieniu, czyli Łukasz, no ale wiadomo, że to jest ksiądz Łukasz, ksiądz w diecezji, w której współpracujemy, czyli diecezji warszawsko-praskiej. Parafię mówić czy nie mówić? Może.
Możesz. Tak? Tak, w tej chwili tak.
Na Marysinie Wawerskim, to jest Wawer dokładnie, tak? Dzielnica tak. Wawer, a parafia...
Świętego Feliksa z Cantalizio.
Świętego Feliksa z Cantalizio. Więc będziemy się spotykali tutaj co jakiś czas. Czy chcesz jeszcze od siebie coś dodać, czy zaczynamy?
Możemy zaczynać.
No dobrze, w takim razie ogólnie zaczniemy o mszy świętej i o sakramencie Eucharystii. Jakbyś miał ten temat ugryźć, to od czego byś zaczął, kiedy w ogóle mówimy sakrament Eucharystii? Może jeszcze tak spileczkę włożę i zaraz, a nie do ciebie w ogóle.
Dobra.
Dlatego, że bardzo często pojawiają się takie dyskusje, że tam, gdzie mamy przedsoborowo, na przykład mówi się ciągle o tym, że to jest ofiara mszy świętej, bardzo często zarzuty przeciwko już tym posoborowym, to mówi się ciągle uczta, a jednocześnie katechizm Kościoła podaje nam kilka nazw i wcale nie mówi o tym, że możemy mówić tylko uczta, bo podaje mnóstwo tam i liturgia, i Najświętsza Ofiara, Godę Baranka i tak dalej, więc to są bezpodstawne według mnie zarzuty, choć podejrzewam, że mogą oczywiście wynikać z tego, że w niektórych parafiach wygląda to jak wygląda i może być bliżej uczty niż ofiary w rozumieniu takim ludzi. Natomiast chcemy prostować te wszystkie rzeczy. No ale zaczynamy w takim razie sakrament Eucharystii. Co masz do powiedzenia, Łukaszu?
Po pierwsze, trzeba zacząć od tego, że sakrament Eucharystii jest szczytem inicjacji chrześcijańskiej. Trochę nam się kolejność sakramentów w udzielaniu takim duszpasterskim zagubiła, natomiast sam sakrament Eucharystii jest szczytem inicjacji, czyli wejścia w ogóle we wspólnotę Kościoła. Kiedy przyjmujemy sakramenty wprowadzające nas do tego, czym w ogóle jest chrześcijaństwo, które dają nam tak naprawdę wszystkie różnego rodzaju możliwości, które możemy wykorzystać w byciu chrześcijaninem dojrzałym, świadomym swojej wiary, Eucharystia jest tym, co upodabnia nas całkowicie, wręcz nawet fizycznie do Chrystusa. I to twoje pytanie pierwsze w ogóle, ta szpileczka, o której powiedziałeś, jest bardzo zasadne. Dlatego, że jeżeli mówimy o Eucharystii, w ogóle o mszy świętej, to nie możemy sprowadzić tego do jednej albo drugiej kategorii. Że Eucharystia jest tylko i wyłącznie ofiarą, albo tylko i wyłącznie ucztą. I to pięknie nam mówi i katechizm Kościoła katolickiego, i w ogóle obrzędy na to wskazują, i cała teologia Eucharystii w ogóle zgłębiana przez wieki, że Eucharystia jest ucztą ofiarną. Dlatego,
jedni
że.
Jedni i drudzy będą niezadowoleni teraz, jedna i no, druga grupa.
Oczywiście. Dlatego, że prawda często leży gdzieś po środku. Teraz tylko pytanie, na co my postawimy akcent.
I to jest właśnie klucz, prawda?
To jest tak. To jest, tu jest klucz w ogóle do zrozumienia. Te mszy świętej jest tam, gdzie postawimy akcent. Dlatego, że jak też już mówiłeś o tym nawet kiedyś w którymś z odcinków, że Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Chrystusa. Tego, co się działo na Golgocie, co się działo na krzyżu, kiedy Pan Jezus umierał, oddawał swoje życie za nasze grzechy. Ale do tego momentu ofiary krzyża w Eucharystii mamy dostęp przez wieczernik.
I to jest wielka tajemnica, że to jest połączone ze sobą wszystko. Że to nie jest ani jedno, ani drugie, jest i jedno, i drugie.
Tak, dlatego że Pan Jezus, antycypując to, co się będzie działo na krzyżu, zgromadził apostołów w wieczerniku i pozwolił im już uczestniczyć w tym, co się będzie działo, w sposób sakramentalny. A jaki sposób wybrał? Karmienia nas swoim ciałem i krwią, czyli uczty. Ale uczty, która jest ofiarą. Więc tutaj teraz postawienie akcentu w jedną stronę albo w drugą stronę będzie kształtowało to, jak wyglądają obrzędy, jak celebrans przygotowuje się w ogóle do mszy świętej, jak ją sprawuje.
No dobrze, to teraz tu sobie zapisałem te trudne słowa. Szczyt inicjacji chrześcijańskiej. Myślę i to też zauważam, że właśnie to niezrozumienie tego, czym jest w ogóle sakrament, czym jest msza święta, powoduje, że coraz większe grono w społeczeństwie używa takiego określenia, że przecież można pomodlić się w domu, wcale nie trzeba być na mszy świętej, bo właśnie są przekonani, że to jest tylko jakaś forma modlitwy, jedna z wielu. A jednocześnie nawet katechizm nam to podkreśla, który ja co środę tutaj nagrywam, i mówi taką rzecz, że cała pobożność człowieka i wszystkie sakramenty mają sprowadzić do regularnego korzystania z najświętszego sakramentu, którym właśnie jest tutaj liturgia Eucharystii, cała Eucharystia, msza święta, najświętsza ofiara. Tu każde słowo można wstawić. Natomiast faktycznie tak jest i ludzie nieraz tego nie rozumieją. A to jest w ogóle podstawa, że msza święta to podstawa.
Tak, zresztą możemy to odnieść w ogóle do liturgii Kościoła jako takiej. Oczywiście centrum, szczytem, tak jak szczytem inicjacji chrześcijańskiej, tak szczytem w ogóle liturgii jest właśnie udział w Eucharystii, dlatego że to jest kontakt z osobowym, fizycznie wręcz Chrystusem, którym się karmimy po to, żeby On nas przemieniał w siebie. I to jest zadanie Eucharystii. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że przychodzi na mszę świętą po to, żeby się pomodlić, to już od razu stawia ten akcent w nieodpowiednim miejscu. Bo pomodlić się mogę, wyjść na pole, usiąść na kamieniu, popatrzeć w gwiazdy albo w góry pojechać i spoglądać sobie na piękno przyrody i mówić: Boże, jaki Ty jesteś wspaniały, nieogarniony, i dziękować Ci za wszystko, co stworzyłeś. Ale to nie będzie liturgia. I to nie
to
będzie szczyt...
forma kontemplacji.
Jakiejś tam, tak.
I to też ale szumne
która,
słowo. Tak.
Ale która powinna wypłynąć z udziału w liturgii. Dlatego, że Sobór Watykański II, próbując sformułować definicję liturgii, określił, że jest ona źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Szczytem, czyli wszystko ma do niej prowadzić. Ale na szczęście jesteś źródłem, bo jakbyśmy tak wchodzili na szczyt, to moglibyśmy wybierać sobie różne drogi, niekoniecznie bezpieczne, ale jesteś źródłem, czyli z niej ma wypływać cała moja pobożność. Wszystko, co robię, tak naprawdę powinno wypływać z tego, jak jest ukształtowana moja duchowość eucharystyczna. Dopiero potem wszystko inne powinno według tego jakby być kształtowane. Stąd źródło i szczyt to jest naprawdę wielkie określenie i takie dziedzictwo Soboru dla nas, które cały czas odkrywamy.
To jedną rzecz taką. Pisaliśmy SMS-a niedawno do siebie i powiedziałeś mi taką rzecz, zapytałem o sakrament chorych, ale to kiedyś o tym sobie porozmawiamy, żeby tak przypomnieć, o co mi chodziło. I powiedziałeś, że dużym nadużyciem jest odprawianie mszy świętej samotnie, że powinien być ministrant. To ja nie ukrywam, że tak sobie pomyślałem, jejciu, szkoda, że jakoś mi to gdzieś umknęło w mojej wiedzy. I to mi dało do myślenia, ile razy zdarzyło się tak, że odprawiałem mszę świętą samotnie. No i tu nie ma usprawiedliwienia. A ty użyłeś to, to wybrzmiało, że to jest dużym nadużyciem, kiedy coś takiego robię. Czy jest, chcesz ewentualnie się do tego jakoś publicznie teraz odnieść?
Mogę się
to
odnieść.
Się poczuję już taki w tym wszystkim, ale proszę bardzo.
Mogę się odnieść, dlatego że już nawet na Soborze Trydenckim i kształtując w ogóle księgi liturgiczne, Kościół od samego początku, jakby tak popatrzeć na różne źródła, Kościół od samego początku traktował mszę świętą jako też uobecnienie wspólnoty. Wspólnoty danego miejsca, wspólnoty danej miejscowości, no zależy od tego, jakby na to patrzeć, z Chrystusem. I teraz odprawianie mszy świętej przez księdza samemu jest troszeczkę traktowaniem jej instrumentalnie. Dlatego, że nawet nie mamy obrzędów, które by powiedziały, jak to zrobić.
No pamiętam tylko na liturgice u księdza bez imienia nazwiska, który uczył nas seminarium, powiedział taką rzecz, że jak się samemu odprawia, to trzeba pominąć te części przed Pan z Wami, z Duchem Twoim, te dialogi, które są wewnętrznie, a resztę to proszę robić. Pamiętam, że tak nam mówił, choć jednocześnie często liturgiści mają coś takiego, że nie zawsze będą się podpierali dokumentami, tylko tak zawsze uważali i traktują to jako tako pewnik. Ja, który się uczyłem, nie miałem żadnych podstaw, żeby nie wierzyć. To akurat to zapamiętałem z wykładów.
Obrzędy mszy świętej bez ludu w mszale to są obrzędy z jednym posługującym.
Ups.
I to jest jedyne, co mamy tak naprawdę, jeżeli chodzi o mszę świętą. One wskazują na to, że we mszy świętej uczestniczysz chociaż jedna osoba. Dlatego mówi się potocznie, że to jest msza z jednym ministrantem, który będzie do tej mszy świętej posługiwał. Te obrzędy tam troszeczkę wyglądają, zwłaszcza obrzędy wstępne, inaczej niż normalnie. Natomiast odprawianie mszy świętej przez kapłana samemu oczywiście jest możliwe. To nie jest tak, że to jest coś, czego nie da się wykonać. Da się. I są takie sytuacje, czasem jeżeli kapłan jest chory w domu i nie ma możliwości wyjścia, sprawowania mszy świętej. Mieliśmy czas pandemii. Ile było takich sytuacji, gdzie księża odprawiali bez ludu, no bo nie było takiej możliwości. Nawet po prostu siedząc na kwarantannie w domu. Ja tak miałem przez 2 tygodnie. Mhm. To jest to możliwe do zrobienia, natomiast to nie jest rzecz normalna. To nie jest sytuacja wzorcowa. Dlatego mszał nawet podaje możliwość odprawienia mszy świętej w koncelebrze bez udziału ludu, ale zakłada to już jakąś wspólnotę ludzi. Księży, którzy koncelebrują tę mszę świętą razem. To tam się pojawia w obrzędzie przygotowania darów, gdzie na koniec zamiast módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, jest inny tekst. Mhm. Ale nie mamy żadnych obrzędów podanych przez Kościół, zatwierdzonych, z rubrykami, które by mówiły, co zrobić, kiedy ksiądz odprawia prywatnie. A kiedy Kościół nie daje nam czegoś, to znaczy mówi, nie rób tak.
No to też jest ważne, że skoro nie podaje, to nie... No właśnie ty mówisz, nie rób tak, a jedni powie, skoro nie podaje, to znaczy, że można.
No ale to wtedy mamy tutaj miejsce na różne improwizacje, no bo których dialogi opuścić, co opuścić tak na dobrą sprawę, no nie jest to powiedziane co.
No to nie warto w takim razie zebrać grono liturgistów, zapisać to jakoś w oficjalnym dokumencie, wysłać do aprobaty, na przykład do biskupa Rzymu czy do komisji specjalnej, żeby tak jak, załóżmy, w Hiszpanii jest dopuszczony ornat koloru niebieskiego i tak dalej. Pamiętam, że tak nam mówili na liturgice. To w związku z tym my moglibyśmy na przykład uporządkować pewne rzeczy związane z liturgią tutaj.
Nie, u nas, znaczy nie ma, bo to dotyczy obrzędów w całym kościele. Mhm. By trzeba było uporządkować dla całego kościoła. A wydaje mi się, że dlatego kościół tego nie robi, żeby po prostu nie stwarzać furtek. Dzisiaj, kiedy w liturgii po Soborze Watykańskim II mamy możliwość koncelebry mszy świętej, właściwie wydaje mi się, że odprawienie mszy świętej samotnie nie ma już większego sensu. Poza wypadkiem choroby księdza, który nie może uczestniczyć w inny sposób w tej koncelebrze. Chociaż też zastanawiam się tak osobiście, nie chcę tutaj tego podawać jako pewnik, jakoś z argumentu, z jakiegoś autorytetu czy czegokolwiek, ale czy nie lepiej, żeby ten ksiądz po prostu przyjął komunię świętą tak jak każdy inny człowiek, niż sprawował mszę świętą sam.
Mocne. Dwie rzeczy od razu mi się tak skojarzyły. Ja przepraszam, że sobie te notatki robię, ale mam taką pamięć, że milion pytań na sekundę i zaraz wylecą mi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to jest taka krótka historia, którą słyszałem właśnie w tym takim błędnym rozumieniu, jak człowiek się zapomni, że msza święta jest w ogóle najważniejsza, że nie ma nic ważniejszego. Kiedyś jakiś, nie, mam nadzieję, że to nie jest prawdziwa historia. Chciałbym, żeby tak było. Natomiast podczas mszy świętej uderzył piorun gdzieś na wprost, jakieś drzewo, które było, drzwi były otwarte w ogóle w kościele, więc proboszcz to widział. Zerwał się duży wicher i tak zaczął tymi uderzać drzwiami. Nagle proboszcz tamtej parafii przerwał mszę świętą, powiedział do ludzi, dobrze, to pomódlmy się. Właśnie to błędne w ogóle rozumienie, jeśli to prawda, to straszne to. Mam nadzieję, że to tylko historyjka ku przestrodze, żeby mieć świadomość, że msza święta to jest w ogóle podstawa. Kilka lat temu ją słyszałem, te historie, więc mniej więcej taki był zarys tego. Natomiast tu mam dosyć istotne pytanie, które się zrodziło. Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu z różnymi księżmi na temat tego, kiedy msza święta jest ważna, kiedy jest godna, jakieś takie drobne rozróżnienia. W ogóle do ważności sakramentów cztery warunki. Trzeba spełnić: materia, forma, szafarz, intencja. I tutaj właśnie jest dla mnie takie jedno istotne pytanie. Czy ja jako kapłan muszę wzbudzić chęć odprawienia mszy świętej? A jeśli muszę, to kiedy? Czy muszę co jakiś czas do tego wracać myślą, że ja chcę tę mszę odprawić? Czy przed mszą świętą muszę wzbudzić taką intencję? Czy przed przeistoczeniem? No bo całkowita wolność, aby ktoś mi pistolet przekładał do głowy, wszystkie słowa bym wypowiedział, ale jednocześnie nie byłoby chęci wtedy. Na przykład, bo bym był zmuszony do czegoś takiego, żeby dokonać przeistoczenia. Jednocześnie wiem, że mógł być zaraz sprofanowany Pan Jezus, bo skoro ktoś by czegoś takiego okazał. Wymyślam skrajny przykład specjalnie. Mm-hmm. To jak to jest, czy coś świta ci w głowie? Bo w sumie nie ustaliliśmy nic konkretnego. Każdy miał inny punkt widzenia.
Wzbudzenie intencji w ogóle należy do przygotowania do mszy świętej. Mm-hmm. Kiedy weźmiemy do ręki te podstawowe modlitwy, które są przygotowaniem kapłana przed mszą świętą do jej celebracji, zakładają taką krótką modlitwę, która jest wzbudzeniem intencji. To mniej więcej brzmi tak, że pragnę sprawować tę najświętszą ofiarę według zasad Kościoła i tak dalej, i tak dalej.
Gdzie można znaleźć tę modlitwę?
W mszale są, na pewno.
W mszale, proszę zapamiętać.
W mszale są na pewno. Natomiast jak ktoś odwiedza zakrystię, to powinny zazwyczaj, może nawet nie tyle nie powinny, co po prostu znajdują się najczęściej na takich tabliczkach przy klęczniku, z którego czasem ktoś korzysta, czasem nie, ale takie tabliczki w wielu, wielu kościołach w zakrystiach są. W brewiarzu jeszcze są te modlitwy.
Czyli opowiadanie żartów ministrantom, którzy są przed mszą świętą, się przygotowują, nie jest elementem przygotowania do liturgii i wzbudzenia intencji, rozumiem, tak?
Nie, znaczy w ogóle dla mnie ideałem, i tego też uczę ceremoniarzy, bo jestem ich duszpasterzem w diecezji na kursie, że 5 minut przed rozpoczęciem sprawowania mszy świętej to już jest czas, kiedy wszystko powinno być przygotowane. A 3 minuty.
Tak jak mówiłem na kanale, pamiętajcie.
A trzy minuty przed rozpoczęciem mszy świętej, to już powinien być czas, kiedy naprawdę wszyscy starają się wyciszyć. Ostatnia minuta, to już jest czas, kiedy wszyscy w absolutnej ciszy czekają na wyjście. Już po wszystkich modlitwach, po wszystkich rzeczach związanych z przygotowaniem.
To jest tam chyba bardziej rygorystyczne, bo w absolutnym milczeniu każe im 5 minut już być, a wcześniej jeżeli, za 10 jeżeli, mają jeżeli, się podzielić, a wcześniej już jak ktoś się odezwie, to ja już patrzę w taki sposób, że wiedzą, że już zrobili coś nie tak.
No te 5 minut to jeszcze jest tak, że może coś tam przyjść do głowy, dlatego ja bardziej staram się tych 3 minut trzymać, ale bardzo ważne jest to, jeżeli wyjdziemy do, w jakiej atmosferze wychodzimy w ogóle do celebrowania mszy świętej.
No bo to cały czas pokazuje, czy uświadamiamy sobie, do czego się przygotowujemy i czym jest msza.
Jasne.
To jest istotne.
Tak. I wracając w ogóle do tego pytania, bo takie trochę kółeczko zrobiliśmy.
Ale, nie przeszkadza.
Ale do tego właśnie, czym jest msza święta, to i do tego, do tej pobożności, która ma z niej wypływać, a nie moja pobożność ma kształtować to, czym jest msza święta, bo to jest bardzo ważne. Stąd mamy wiele nadużyć wśród ludzi co do uczestnictwa ich we mszy świętej. Dlatego, że ich pobożność nie wypływa z mszy świętej, z rytuału, który jej towarzyszy, ale swoją pobożność narzucają właśnie w celebracji.
A jakieś przykłady?
No na przykład ktoś klęczy, odmawia różaniec całą mszę świętą.
No bo kiedyś przed soborem w taki sposób faktycznie uczestniczyło się w mszy świętej. Nawet nie uczestniczyło, tylko kiedyś się mówiło, że się wysłuchuje mszy świętej, a dzisiaj, że się uczestniczy. Więc jak ktoś całe życie tak robił, no to siada sobie i odmawia różaniec na mszy świętej.
Bo nie, ale to często robią osoby dzisiaj, które nie uczestniczyły nigdy w liturgii przedsoborowej, dlatego że nie urodziły się w tym czasie.
Ale mogły uczestniczyć i w cudzysłowie na przykład zachwycić się, bo to też mocne słowo.
Nie, ale to wtedy jakby się zachwyciły liturgią w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Właściwie dzisiaj już powinniśmy mówić, nie wiem jak, o tej formie, ponieważ papież Franciszek trochę nam tutaj zmienił myślenie o tej formie mszy świętej.
Utrudnia.
Znaczy, wydaje mi się, że po prostu... A to w ogóle na inną rozmowę.
Tak, bo się nakręcimy niepotrzebnie.
Że ma jakieś tam swoje spojrzenie, które nie do końca ja bym od razu dyskredytował. Mhm. Tylko pewne rzeczy może chciałby uporządkować albo wprowadzić na pewne tory. No ale to mówię, to może kiedyś o tym porozmawiamy. Natomiast chodzi tu o to, że jeżeli ktoś zachwyciłby się uczestnictwem, bo tu trzeba mówić o uczestnictwie. Liturgii w nadzwyczajnej formie też zakładano uczestnictwo, tylko w pewnym momencie w kościele się to rozjechało. Że brak katechezy, brak znajomości języka, brak też dbałości o celebrację, bo to o to chodzi, wywołało ruch liturgiczny, który w kościele powstał i pragnął reformy.
A dzisiaj obrońcy przedsoborowej liturgii mówią właśnie, że oni dbają o każdy szczegół i że ludzie w pełni rozumieją, czym
i
jest
najczęściej tak jest, tak... że osoby, które uczestniczą w tej formie, starają się rozumieć symbolikę, starają się rozumieć znaki i uczestniczą. To prawda. Chociaż czasem ich rozumienie teologiczne mszy świętej jest błędne, ale to już jest zadanie dla duszpasterzy tych środowisk, którzy powinni tłumaczyć, o co w tym chodzi.
A podjąłbyś się na przykład teraz odpowiedzi na pytanie, jak nie teraz, to ewentualnie w innym odcinku. Co jakiś czas zarzuty pojawiają się, że nasza msza święta, czyli ta, w której my uczestniczymy, odprawiamy, jest nieważna. Że tylko msza wszechczasów, a nasza jest nieważna i nawet niektórzy kapłani mówią, że wierni nie powinni uczestniczyć w mszy świętej posoborowej, nawet mówiąc, że to jest grzech. Czy chciałbyś cokolwiek teraz powiedzieć?
Znaczy, na razie tylko... Powiem tak, dla mnie w ogóle tego typu stwierdzenia to jest ignorancja. To jest totalna ignorancja liturgiczna. To jest nieznajomość historii. To jest nieznajomość tradycji na dobrą sprawę. I to mówią często osoby, które uważają siebie za tradycjonalistów.
I powołują się na tradycję co chwilę. Tak. Tak.
To jest, znaczy dla mnie to jest cios wielki, dlatego że oni uderzają naprawdę w samych siebie. Bo często to są księża, którzy... Święcenia przyjmowali w jakiej formie? Mieli powtarzane te święcenia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego?
No, dobre pytanie.
I czy w takim razie sprawują tę mszę świętą ważnie? Czy mają ważne święcenia? Skoro byśmy szli ich tokiem rozumowania. Kościół jest, wierzymy w to, jest kierowany przez Ducha Świętego. I była bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa u nas w diecezji, kiedy było spotkanie synodalne, to tego synodu o synodalności. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski zaprosił takiego liturgistę, księdza Dominika Ostrowskiego, z taką prelekcją na temat właśnie mszy świętej. I on mi uświadomił wtedy coś bardzo ważnego, że Kościół, tak naprawdę zresztą wierzymy w to, też uznajemy to jako tradycję Kościoła, że Kościół jest cały czas reformującym się. Ecclesia semper reformanda. Więc, ale pod czym wpływem? Pod wpływem Ducha Świętego. Kiedy sięgniemy do początków, to zobaczymy, że liturgia była sprawowana po grecku. Dlatego, że takim językiem posługiwano się, po prostu. Pierwsze teksty, o których możemy mówić, w jakim języku święty Paweł sprawował prawdopodobnie mszę świętą w Troadzie. Pewnie w języku greckim, bo takim się posługiwano na co dzień. Później wszedł język łaciński, który na wiele lat w kościele pozostał, ale był językiem, którym się po prostu posługiwano. Natomiast w wielu kościołach starożytnych, gdzie mamy wiele różnych gałęzi liturgicznych, niektóre już troszeczkę wymarły, niektóre jeszcze w niektórych miejscach są praktykowane, używa się języków ich, ojczystych, narodowych. Kościół zawsze reformował się, nie zmieniał istoty tego, co dał nam Pan Jezus, ale zmieniał pewne formy. Dlatego jeżeli po Soborze Trydenckim na 500 lat włożono Kościołowi pewien gorset, oczywiście tutaj trzeba wziąć pod uwagę historię, reformacja, kontrreformacja, żeby Kościół trzymał rękę nad tym, co jest najświętsze, żeby powiedzmy ta protestantyzacja Kościoła nie wchodziła nam, to Kościół wszystko zatwierdzał, trzymał naprawdę bardzo mocno wszystko w ryzach, w pewnych ramach. Ale założenie takiego gorsetu na Kościół na 500 lat sprowadziło to, że w pewnym momencie to musiało wybuchnąć. I Kościół poprzez ruch liturgiczny, poprzez Sobór Watykański II, reformę liturgiczną Soboru, musiał jakoś na to wszystko odpowiedzieć. Może, tak mogę sobie gdybać, gdyby ta ewolucja w liturgii, to właśnie ksiądz Dominik pokazywał bardzo fajnie, gdyby ta ewolucja w liturgii w taki naturalny sposób przebiegała, to może dzisiaj byśmy mieli zupełnie inną sytuację.
Tutaj pojawia się właśnie takie pytanie, bo powiedziałeś, że jesteśmy Kościołem reformującym się i słuchamy Ducha Świętego. Zarzut, który często się pojawia, to że nie słuchamy Ducha Świętego. I to też jest takie właśnie ciekawe, nie? Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Łukasz Żak, ksiądz Łukasz Żak, kiedyś tutaj nagrywaliśmy o historii odcinki, powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, że on ma mówić prawdę, i to tę historyczną, którą poznał, a ona i tak się obroni, nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia jest niewygodna. Tak samo tutaj właśnie zauważyłem, że faktycznie to powiedziałeś. No, był gorset, tak wyglądało i to no, poszerza od razu horyzonty, bo pokazuje nam też inny punkt widzenia i tak, nie tylko te emocjonalne naleciałości, które w tych dyskusjach wychodzą, tylko słuchajcie, no tak było, a było tak, dlatego że. Nie? I myślę. Czy jeszcze coś w notatkach masz cennego, co ewentualnie, bo chyba nawet nie zerknąłeś, bo cały czas odpływam od tematu, a to ja niestety mam tak z dygresjami moimi. Co chciałbyś dzisiaj powiedzieć? Nagrywamy pół godziny, jeszcze mamy dużo czasu jakby co. Aha. Natomiast czy jest do tego ogólnego takiego wprowadzenia, masz jakieś rzeczy, które chcesz poruszyć?
Znaczy jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo cały czas próbujemy sobie też w tej naszej rozmowie odpowiedzieć, dlaczego w ogóle uczestnictwo we mszy świętej jest takie ważne. Bo dzisiaj wiele osób, których nazywamy wierzącymi, niepraktykującymi, co w ogóle dla mnie jest sprzecznością samą w sobie, tak twierdzi, że mogę sobie uczestniczyć we mszy świętej przed telewizorem, bo przecież pandemia pokazała, że mogę. A mogę w ogóle nie uczestniczyć, bo mogę, tak jak mówiłem, pójść i się pomodlić gdzieś tam. A przecież ja mam Pana Boga w sercu. To,
jeszcze bym miał, to byłoby fajnie.
To w ogóle po co te rytuały? Po co te skostniałe jakieś rzeczy, które przecież to jest moja relacja z Bogiem i to jest najważniejsze. No i Pan Jezus tutaj po to nam dał sakramenty, w ogóle wszystkie, żeby zostawić swoją obecność tutaj na ziemi. Żebyśmy my mogli na ten szczyt się wspinać i z tych pomocy, w ogóle z mocy Boga jako takiej, tutaj korzystać. Bo gdybyśmy byli bez sakramentów, to wydaje mi się osobiście, że nie bylibyśmy w ogóle zdolni do tego, żeby żyć po chrześcijańsku. To sakramenty sprawiają to, że my tak naprawdę jesteśmy chrześcijanami. I teraz dlaczego uczestnictwo w mszy świętej jest takie ważne? Dlatego, że my nie przychodzimy na mszę świętą, żeby się pomodlić. My nie przychodzimy na mszę świętą po to, żeby się czegoś ciekawego dowiedzieć. My nie przychodzimy na mszę świętą po to, żeby zakosztować jakiejś fajnej atmosfery. To wszystko, albo nawet żeby, nie wiem, posłuchać pięknych śpiewów, albo żeby zanurzyć się nawet w jakimś pięknie szeroko rozumianym i poprzez architekturę i piękno celebracji, to wszystko jest drugorzędne. My przychodzimy na mszę świętą po zbawienie. I to jest punkt wyjścia w ogóle dla nas.
I jeżeli tutaj dopiero wybrzmiewa to słowo, że nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim, to rozumienie. Znaczy no, chodzi o to,
tak.
Przychodzimy po zbawienie.
Przychodzimy po zbawienie, dlatego że tu się dokonuje nasze zbawienie. Mhm. Dlatego, że mamy dostęp do ofiary Chrystusa, raz na zawsze złożonej na krzyżu, ale dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa możemy w niej uczestniczyć.
To jeszcze tutaj od razu pytanie, ale co to znaczy żyć po chrześcijańsku? Użyłeś takiego określenia, mówiąc o tym, że no bez sakramentu byłoby wręcz prawie że niemożliwe, albo nawet niemożliwe.
To jest wypełnienie chociażby tego, co w ostatnią niedzielę było w Ewangelii, kiedy Pan Jezus stawia nam wielkie wymagania, właściwie nie do spełnienia bez sakramentów. No nie jesteśmy zdolni do tego po ludzku.
Swoją drogą uśmiechnąłem się, kiedy przygotowywałem się do tej Ewangelii, żeby powiedzieć ludziom Słowo Boże, dlatego że ja uchodzę raczej za dosyć surowego kapłana i sporo parafian co jakiś czas piszę do księdza, biskupa, żeby coś zrobili z tym młodym księdzem. Bo niestety trochę też szkolę parafian, czyli w krótkich spodenkach nie. Znaczy, nie, niestety, z tego nigdy nie zrezygnuję. Ale mówię, tu należy uklęknąć, wcześniej oczywiście, tu należy tak się zachować, tutaj tak, tym jest msza święta i wielu ludzi, którzy nie słyszeli tego przez lata, nagle spotykają się z tym, co ten młody ksiądz wymyśla i o co mu chodzi. I faktycznie, kiedy było ta Ewangelia, w pewnym momencie się uśmiechnęło, mówię, słuchajcie, niektórzy parafianie myślą, że jestem surowy. A okazuje się, że jestem bardzo łagodny. Posłuchajcie, nie? I jeszcze raz przypomniałem, co było w Ewangelii. Ja mówię, więc nagle tak otworzyli oczy.
Ale mówię, właśnie, ale do tego jesteśmy zdolni tylko i wyłącznie dzięki temu, że to Pan Bóg uzdalnia nas do tego. Ale gdzie mamy to dostępne? W sakramentach. No a dla człowieka, który przeszedł całą inicjację chrześcijańską, teraz tak naprawdę sakramentem, który uzdalnia do życia wiecznego, do życia w Kościele, do bycia chrześcijaninem, jest Eucharystia, którą przyjmuje regularnie i sakrament pokuty, który do niej prowadzi.
No wszystko. I tu też mogą się pojawić zarzuty, bo w Piśmie Świętym przecież nie ma powiedziane, że muszę spowiadać się tak często u takich osób i tak dalej, i tak dalej. Nawet niedawno jakiś rekolekcjonista gdzieś tam po sąsiedzku w parafii powiedział taką rzecz, że święty Augustyn nie spowiadał się przez większość swojego życia, a w zasadzie przez prawie całe, uważając, że nie ma grzechu ciężkiego, a lekkie to jest inna sprawa. I ci parafianie, którzy i tak się spowiadali raz na rok, też uważając, że nie mają grzechu, poczuli się usprawiedliwieni, że wcale nie muszą nawet raz na rok przychodzić, no bo oni nie czują, że mają grzech. bardzo ciekawe zjawisko.
Znaczy to w ogóle jest kwestia kolejna, która się pojawia, kwestia jakiegoś tam poczucia, czucia. W odniesieniu do sakramentów nie o to chodzi. To jest kategoria obiektywna, a nie moja subiektywna, jak ja się czuję. I oczywiście różne były formy sakramentu pokuty na przestrzeni wieków Kościoła. Ale Kościół, tak jak mówię, do pewnych rzeczy dojrzewa. No i dzisiaj, kiedy odkrywamy naprawdę głębię formacji chrześcijańskiej, która płynie przez konfesjonał, kierownictwa duchowego, takiego naprawdę głębszego wejścia w moją relację z Chrystusem, który przyjmuje mnie, przebacza i tak dalej, to widzimy, jakie piękne owoce z tego są. I to nie znaczy, że jeżeli 1000 lat temu w Kościele to wyglądało inaczej, to istota sakramentu się nie zmienia, ale nasze zrozumienie i forma w nim uczestnictwa zmienia się. I dlatego Kościół zachęca do spowiedzi regularnej. Kościół zachęca do tego, nie tylko kiedy grzech ciężki się pojawia, to w ogóle powinniśmy lecieć do spowiedzi jak na SOR, kiedy czuję, że umieram. No ale do spowiedzi regularnej, która zakłada to, że poprzez konfrontację mojego grzechu z miłosierdziem Boga ja po prostu wzrastam.
A najlepiej się spowiadać z taką częstotliwością, żeby nie dopuścić do grzechu ciężkiego.
A to już w ogóle.
Tak, to jest
w ogóle też pamiętajmy, że Eucharystia gładzi grzechy. Jeżeli ktoś często przyjmuje Komunię Świętą, to ona gładzi grzechy.
Jak więc, każdy sakrament.
Tak, więc tutaj samo to jest chociażby formą dla osób, które zmagają się z jakimiś różnymi rzeczami. Ja to często konfesjonale polecam. Mówię, jeżeli nie możesz wytrwać jakoś tak w tej łasce uświęcającej, staraj się jak najczęściej przyjmować Komunię Świętą. Zobaczysz, że to przyniesie owoce.
Najczęściej z akcentem raz dziennie, max, żeby nie... No mam parafian, którzy są na 3 mszach świętych i trzeba było powiedzieć, nie wolno wam przyjmować 3 razy Komunii Świętej.
No 3 razy nie. Kościół nam tutaj jasno stawia sprawę i mówi, że raz dziennie przyjmujemy Komunię Świętą, drugi raz możemy ją przyjąć tylko kiedy uczestniczymy w całej mszy świętej.
I to też w wyjątkowych sytuacjach.
No generalnie tak. Kiedy coś się dzieje, ale też no, mamy czasem naprawdę jakąś taką głęboką, ważną intencję, że chcę przyjąć drugi raz tę Komunię Świętą. Jak najbardziej można. Natomiast no już 3 raz nie. No to też tak samo jak to się odnosi do nas kapłanów, że
nas obowiązują te same prawa, żeby ludzie też
że generalnie odprawianie wielu mszy świętych w ciągu dnia też ma swoje zasady. I to nie jest tak, że można sobie odprawić 10 mszy świętych dziennie, bo tak.
W ogóle jeśli chodzi o podejście do mszy świętej, jest tak, że my jako kapłani mamy obowiązek uczestniczenia w mszy świętej niedzielnej.
Tak.
Nawet nie mamy obowiązku odprawienia mszy świętej, bo to jest to samo prawo, które dotyczy wszystkich. Bo czasami są takie zarzuty, że jeden ksiądz pójdzie do drugiego, ten go rozgrzeszy nawet za największe przewinienia i już ma pozamiatane, a my nie dostajemy rozgrzeszeń za to, że się kochamy, a mieszkamy razem przed ślubem. Na przykład, nie? Więc w rozmowach co jakiś czas wychodzą takie emocje u ludzi i
nie,
gdzieś tam
w odniesieniu do życia chrześcijańskiego mamy takie same zasady, które nas obowiązują jako księży, jak i w ogóle wszystkich chrześcijan. Natomiast już jeżeli zobowiązuję się do czegoś jako ksiądz, chociażby jeżeli chodzi o modlitwę brewiarzową, to jest to forma uświęcania czasu i modlitwy w intencji całego świata. Więc to jest moja duchowość kapłańska, że teraz pytanie, czy ksiądz ma obowiązek codziennego odprawienia mszy świętej? Nie. Ale czy byłoby to dobre, gdyby jej nie odprawiał?
W chrześcijaństwie rozeznanie jest bardzo proste, tak. Między jednym dobrem a większym dobrem.
Tak, więc...
Nigdy między dobrem a złem. To jeszcze 2 pytania. Pierwsze, które zapisałem, bo jeszcze zobaczymy ile w międzyczasie, ale też żeby szanować czas odcinka tutaj. Czy według ciebie przydałaby się reforma liturgii, czy powrót do starej, czy uporządkowanie obecnej? Nie, dziękuję. Jak nie chcesz odpowiadać, na razie nie musisz, bo do tego możemy co jakiś czas też nawiązywać, ale nie ukrywam, że byłoby fajnie, żeby chociaż coś zostawić.
Uważam, że Kościół właśnie cały czas do pewnych rzeczy dojrzewa. Nie uważam na pewno, żeby powrót do starej formy, czyli tej sprzed Soboru Watykańskiego II, nawet już uporządkowanej przez Jana XXIII jako tako,
nie byłby rozwiązaniem problemów?
Nie byłby rozwiązaniem w ogóle problemów. W ogóle by nie był rozwiązaniem problemów. Moim zdaniem na nowo powinniśmy wrócić do tego, co mówi Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II.
Która nazywa się?
Sacrosanctum Concilium.
A czemu w takim razie tak mało reagujesz?
Zwłaszcza, że teraz w tym roku mamy bodajże chyba 60-lecie wydania tego dokumentu.
Co jakiś czas powołuje się na to, jak przygotowuje starszych ministrantów, 30-40 lat. Teraz taką ruszyliśmy inicjatywą i powoli im co jakiś czas cytuję właśnie. Mówię, a tu jest tak, a tu jest tak, a tu tak. A czemu tak mało w takim razie na takie nadużycia liturgiczne się reaguje? W takich szczeblach decyzjalnych. Nawet jak się popatrzy, jak to wygląda na Zachodzie, to jest tragedia. Przecież obowiązują nas wszędzie te same prawa. A każdy robi to, co na swoim podwórku uważa za słuszne, jeszcze dorabiając do tego teorię, że to względy duszpasterskie.
A te w ogóle względy duszpasterskie...
Oddzielny odcinek będzie, tak?
Są ciekawym pomysłem, właśnie takim wytrychem na to,
kryterium.
żeby przemycać siebie i swoje pomysły do tego, co jest skarbem Kościoła. I tam, gdzie przepisy liturgiczne nam mówią o pewnej wrażliwości duszpasterskiej, o potrzebie duszpasterskiej, konieczności duszpasterskiej, powinny zakładać to, że faktycznie chodzi tutaj o duszpasterstwo, a nie o kreowanie siebie. Bo tu mi się wydaje jest problem, że ktoś za potrzebę duszpasterską uważa coś, co z niego zrobi, nie wiem, showmana, kogoś, kogo mu będą tutaj oklaskiwać go, nie wiem, będzie realizował jakieś swoje fantazje, nie wiem, jak to jeszcze określić.
Znajomy niedawno wysłał mi zdjęcie z Rorat, gdzie ksiądz robił jajecznicę przed ołtarzem dla ministranta, żeby fajne kazanie wyszło. W ornacie robił jajecznicę na kuchence gazowej. Pokazałem moim młodym ministrantom to zdjęcie. W sumie aż wzruszyłem się odpowiedzią. Dzieciaki czwarta podstawówki, bo to dla młodszej grupy, i powiedzieli taką rzecz, ale Maryja pod krzyżem nie robiła grilla. Wysłuchajcie, chłopaki. Szacun. Później porozmawialiśmy
no tak,
na ten temat.
Tak, znaczy też jakby argumenty, które się stawia, mówiąc cały czas, że a pod krzyżem to, a pod krzyżem tamto, mhm, też nie są do końca...
Ale ja im tłumaczę wszystkie zasady, tak, i tłumaczę na inne,
więc,
nazwy mszy i tak dalej. To...
Więc tutaj, żeby też nie popaść w drugą skrajność, tak, że...
No ale wolę skrajność szacunku pod krzyżem,
nie,
i sobie,
no, jasne,
jajecznicy.
Tak, tak, nie, to, żeby nie wyszło, że ja pochwalam robienie jajecznicy. Chodzi tutaj o to, że brakuje dzisiaj i wśród świeckich, i wśród nas księży często... tej wrażliwości na to, co tak naprawdę jest skarbem Kościoła w liturgii. I tej wrażliwości duszpasterskiej właśnie w stosunku do ludzi, dlatego że sami, nie ucząc innych, powoli zaczęliśmy gdzieś tam popadać w rutynę. A ta rutyna co rodzi? Rodzi właśnie zamiast powrót do tego, co jest sensem celebracji samym w sobie, do tego jakoś to spróbujmy uprzystępnić, jakoś tu spróbujmy zrobić to fajniej. A tu naprawdę wystarczy wrócić tylko do tego, co jest źródłem. I wtedy zaczyna się odkrywać takie przestrzenie, że my moglibyśmy tutaj nagrywać i cały rok te odcinki, i by było mało, żeby o tym opowiadać.
Ale my będziemy nagrywać cały rok i mam nadzieję, że będzie mało, bo niedosyt jest duży. Tym bardziej, że zapowiedziałem przecież, że ja w czerwcu za rok kończę historię z kanałem i chcę chociaż z twarzą wyjść w tych ważnych rzeczach i tych błędach, które popełniłem. Natomiast w ogóle ta wrażliwość liturgiczna to jest coś, co bardzo mocno mi towarzyszy. Dlatego, że kiedy pojawiły się te dyskusje, komunia święta na rękę, to nie będzie dzisiejszy temat, tylko taką dygresję dam. Natomiast kiedy pojawiła się ta dyskusja, wolno udzielać, nie wolno, na jakich zasadach i tak dalej, i kiedy tłumaczyłem o wrażliwości liturgicznej, o pewnych zasadach, mało nawet kapłanów było w stanie mnie zrozumieć, bo swoją własną jakąś pobożność albo chęć przypodobania się ludzi stawiali ponad to, właśnie, że to my mamy strzec depozytu wiary Chrystusa, tego wszystkiego. Więc to były tak inne porządki. Ja mówiłem o mojej wrażliwości liturgicznej. Mało osób było w stanie przyjąć ten argument w dyskusji.
Tu pojawia się w ogóle problem, o którym na jednej z edycji rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans w Krakowie mówił ojciec Kasjan Folsom Benedyktyn z Anzelmianum w Rzymie. O tym, że w ogóle człowiek, czy bo padło takie pytanie. To było pytanie, na które on miał odpowiedzieć w ramach swojego referatu takiego. Czy człowiek jest dzisiaj, czy współczesny człowiek jest dzisiaj zdolny w ogóle do aktu liturgicznego? Bo akt liturgiczny zakłada pewną wrażliwość symboliczną, czyli otwartość taką na to, co niesie ze sobą znak. A dzisiaj kto w ogóle zastanawia się nad tym, jakim znakiem naturalnym jest chociażby światło w kościele? Kto dzisiaj w ogóle, wchodząc do kościoła, zastanawia się, po co ten dym kadzidła, czy jego zapach w tym kościele się unosi, jak w ogóle jest używany gdzieś?
No jak, no, że demony się wypędza, tak zazwyczaj ludzie mówią.
Tak, dlaczego używamy wody, dlaczego używamy oleju, dlaczego Eucharystia jest udzielana pod postacią właśnie chleba, a nie wiem, cukierka, bo dzisiaj by było może smaczniej, albo jakiegoś wafelka.
Są różne smaki wafelków. Pamiętam, że kiedyś głośno mówiło się o tym, przepraszam za taki komentarz, ale pamiętam, jak byłem dzieckiem, podobnoż koncern Coca-Coli chciał zapłacić astronomiczną sumę, żeby podczas mszy świętej właśnie zamiast wody podejść z Coca-Colą, właśnie, że ksiądz miał wlać do kielicha.
Pamiętam,
że to była bardzo głośna dyskusja, bo tam szły miliardy wręcz i koncern Coca-Coli chciał, ale oczywiście nie, na szczęście nikt się na to nie zgodził. Ale żeby też pokazać pewną rzecz. Ja w ogóle, jak sobie sięgam pamięcią do mszy świętej i rozumienia mszy świętej, nikt nigdy, ani na lekcjach religii, ani osoby starsze, ani moi nawet rodzice, którzy swojego czasu jeszcze chodzili wtedy do kościoła, nie tłumaczyli mi, po co ja tam idę, co to jest ta msza święta. Zawsze miałem wrażenie, że po prostu idę tam odstać, bo trzeba, bo to jest naturalne. Ja pochodzę z miejscowości podwarszawskiej, no, że w niedzielę trzeba iść na mszę świętą. To jeszcze były czasy, gdzie nie było dużych sklepów, gdzie sklepy zamykane były w sobotę o godzinie 13 i w niedzielę wszystko pozamykane. Tak. Natomiast byłem 35 lat, więc jeszcze pamiętam to inne życie. Natomiast faktycznie kojarzyłem to, że no po prostu się idzie, stoi się. Bardzo często na dworze stałem, więc nawet mikrofony jak były wyłączone, głośniki, ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje w kościele. Po prostu trzeba było swoje odstać i tyle. Nie? Tyle zrozumienia mszy świętej. Mam wrażenie, że jak z dziećmi w szkole rozmawiam na ten temat, no to też dzieci często mówią, no ale no po co? No tam trzeba odstać i tyle. Takie rozumienie. I pytania co chwilę, które zadawałem. Długo jeszcze? Długo jeszcze? Tato, długo jeszcze? Ile jeszcze czasu? Tato mówi, no jak wskazówka będzie tutaj, no to już idziemy. Uf, dobrze.
I tutaj chodzi o... Cały czas wszystko się sprowadza do tego, że ta katecheza gdzieś cały czas... Chociaż już pojawia się dużo takich światełek, które pozwalają jakoś tam trochę głębiej wejść w to zrozumienie. I widać to na przykład po rodzinach, które mają tę pewną formację liturgiczną, gdzie rodzice chociażby byli w jakiejś wspólnocie, w której gdzieś się o tym mówiło, gdzieś do tego uczestnictwa głębiej we mszy świętej się ich wprowadzało, to już tak wprowadzają swoje dzieci. I widać zupełną różnicę w ich uczestnictwie razem jako rodzina we mszy świętej w stosunku do chociażby tych dzieci, które przychodzą pierwszy raz po iluś tam latach, bo się przygotowanie do pierwszej komunii zaczęło, to teraz trzeba chodzić do kościoła, tak? Więc ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. I jak mam się tu zachować?
Bo, no to otwieram, ale dlaczego? Mnóstwo innych pytań.
Bo nikt mnie tego nie nauczył. Mhm. Dlatego, kiedy przychodzą czasem rodzice i mają takie dylematy, czy z małym dzieckiem przychodzić do kościoła, ja zawsze odpowiadam tak. Dlatego, że to dziecko od samego początku, będąc oczywiście z wami, przy was, patrzy, jak wy uczestniczycie, jak wy się modlicie, w jaki sposób, jakie postawy przyjmujecie.
No ale chyba ten warunek jest ważny, żeby było przy rodzicach. Bo jeżeli moim traktuje zdaniem, się jako dziecko, jako plac zabaw na przykład...
Że... Moim zdaniem tak, zdecydowanie nie można w ogóle kościoła porównywać do jakiegokolwiek innego miejsca w przestrzeni publicznej.
Ale książka, jeżeli... którą masz tutaj, ludzie nie widzą, bardzo fajny cytat tam się pojawiał, bo jakiś czas temu to czytałem, gdzie rodzice, którzy chcą wychowywać swoje dziecko w duchu właśnie liturgii, jednocześnie dziecko chce zjeść chrupka, a rodzic mówi, nie wolno przecież jeść w kościele, a wszystkie inne dzieci jedzą. Bardzo ciężkie w zrozumieniu takiego małego berbecia, że kościół jest czymś innym, innym miejscem.
I tutaj o to chodzi, żeby najpierw zrozumieli to dorośli, a potem zrozumieją to dzieci.
No i poruszymy nowy temat, ale już nie w dzisiejszym odcinku.
Natomiast, no, ale to się wszystko sprowadza do tego właśnie, czym jest liturgia i dlaczego tak ważne jest to, żeby wprowadzać nas wszystkich w zrozumienie symboliki, w zrozumienie znaków. I też z naszej strony jako księży dbałość o to, żeby te znaki były czytelne.
Czy jeszcze jakieś jedno zdanie kończące życzysz sobie powiedzieć ludziom, czy błogosławimy i przechodzimy do drugiego odcinka?
To możemy przejść do kolejnego.
To dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że tego typu rozmowy będą wam pomagały też rozwijać się wierze. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.